Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Panie pośle, mówiono przed wyborami, że Kacper Płażyński będzie ciągnął listę Prawa i Sprawiedliwości do góry zeszłokampanijnych wyników. W tym roku ten wynik też tą listę pociągnął, czyli akurat ten strzał, że Płażyński będzie ciągnął listę, chyba się udał.
Nie tylko Płażyński, myślę, że to praca całego mojego zespołu, który rzeczywiście jest niezrównany, myślę, ale też wsparcie małżonki, która też zawsze aktywnie pomaga mi w kampanii, chociaż tym razem była w podwójnej roli, bo przecież startowała też na senatora z Powiśla. To taka praca zespołowa, ale nie przez czas kampanii, tylko przez 4 lata i myślę, że ludzie to rzeczywiście doceniają.
No właśnie, pan mówi, że to praca zespołowa, no ale trzeba przyznać, że jednostkowy wynik, no naprawdę taki do uściśnięcia prawicy i pogratulowania.
Daje mi satysfakcję osobistą. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się powierzyć mi to zaufanie i mam nadzieję, że i tym razem również nie zawiodę.
To siła młodości. Widać zaangażowanie. Wyborcy je zauważyli, no bo mówi się o tym, że poseł, prawda, powinien pracować przez 4 lata, powinien cały czas być w swoim regionie, cały czas spotykać się z ludźmi, rozwiązywać problemy. Różnie to bywa z realizacją i z pracą posłów. Pan przyjmuje taką metodę działania trochę w ciszy, a trochę dokładania do pieca.
No, staramy się rozliczać afery też, które mamy miejsce tutaj w samorządzie gdańskim, czy szerzej na Pomorzu. Pomagać tam, gdzie się da. Większość, zdecydowana większość interwencji, wbrew pozorom, dokonuje się w zaciszy gabinetów. Nawet moje rozmowy z urzędnikami gdańskimi zazwyczaj to nie są żadne kwestie medialne, tylko nastawione na to, żeby w spokoju pomóc, bo często, wbrew pozorom, da się pomóc ludziom. Czasami jakieś błędy zachodzą w tych machinach urzędniczych i to da się po prostu naprostować. Natomiast ostatnio chociażby cieszę się, że dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska został odwołany, pan Kalinowski.
Właśnie miałem o to zapytać.
Świeżo tak naprawdę po naszych konferencjach, naszej serii konferencji prasowych o nieprawidłowościach, z jakimi mieliśmy do czynienia właśnie w tej największej gdańskiej jednostce budżetowej. Co prawda pani prezydent nie przyznaje publicznie, że to jest wynik naszych działań, ale jakoś tak się składa, że jest to miesiąc czy półtora miesiąca po naszej ostatniej konferencji, cichutko, w czasie w zasadzie pod koniec wyborów, czy zaraz na początku ogłoszenia wyników, w taki sposób, żeby to było dość niepostrzeżenie. Ale dobrze, że się stało, bo ten pan nigdy nie powinien żadnego zarządczego stanowiska w instytucjach publicznych, myślę, że zajmować. No jego zachowanie było po prostu dalece nieodpowiednie.
Kacper Płażyński zwolnił dyrektora dyrekcji, szefa rozbudowy, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Nie zwolniłem, ale wzywałem do tego panią prezydent.
No tak, ale pan Kalinowski twierdzi, że on sam odszedł, kwestie osobiste zaważyły. Pan przekonuje, że tu jednak coś jest na rzeczy. To znajdzie swoje jakieś odzwierciedlenie w dokumentach. Mam na myśli to, że z tego co wiem, to postępowanie w prokuraturze toczy się w tej sprawie.
No już nieraz o tym mówiliśmy. No nie może być tak, że zmienia się dyrektor instytucji i przez pierwszy rok, kiedy ten nowy dyrektor jest, nagle 1 000 000 złotych trafia do kancelarii prawnej wspólnika nowo przyjętego szefa prawników w tejże instytucji. No to dość jest oczywiste, że coś tu jest nie tak. Nigdy wcześniej takie pieniądze z tej instytucji nie wypływały, a nagle wypływały i do bliskich biznesowych partnerów pana dyrektora Kalinowskiego, czy byłych biznesowych partnerów, i do innych znajomych królika. No potężne środki i całe szczęście zostało to w tej chwili, rozumiem, przecięte.
A pana zdaniem...
Śledztwo trwa, tak.
No właśnie chciałem zapytać, czy pan, jak to się kolokwialnie mówi, dowiezie tą sprawę do końca, czy to jest koniec zainteresowania tą sprawą?
No ja nie jestem prokuratorem, ani organem śledczym. Tutaj trzeba liczyć na to, że mimo zmiany władzy prokuratorzy będą nieugięci i będą po prostu dowodzić tematy do końca. Będą baczyć na to, żeby rzeczywiście nie było w polskiej przestrzeni publicznej ani tej najwyższej, nie wiem, w pałacach prezydenckich, premierowskich. Po prostu nie ma w Polsce osób nietykalnych i ktokolwiek popełnił przestępstwo powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. A prokuratura służy temu, żeby dokonywać tej analizy, czy do przestępstwa doszło, czy nie. Zbierać materiał dowodowy.
A jakie jest pana stanowisko w sprawie tak zwanych komisarzy, co do tego toczy się gdzieś spór w przestrzeni medialnej, czy to będą komisarze, czy to będą osoby tymczasowo pełniące obowiązki prezydenta miasta, wójta gminy. Tutaj oczywiście naprzód wysuwa się Sopot i pan poseł elekt Jacek Karnowski, ale mamy chociażby po drugiej stronie Gdańska gminę wiejską Pruszcz Gdański, gdzie również wójt nie jest już wójtem. Kto powinien być komisarzem? Jaka to powinna być osoba?
No, w mojej ocenie to powinien być technokrata. To znaczy, jeżeli mamy wybrać kogoś, kto ma zarządzać miastem, nadzorować urzędników, to powinien być ktoś, kto się na tym trochę zna. Zostało raptem 4 czy 5 miesięcy do wyborów samorządowych. W związku z czym wydaje się, że właściwym byłoby nawet kogoś powołać. No, nie chcę nikomu sugerować, czy panu premierowi, bo to przecież są jego kompetencje. Ale na przykład wyobrażam sobie scenariusz, że po prostu jakiegoś sprawnego urzędnika z Warszawy wysyła się do Sopotu czy do Pruszcza Gdańskiego, żeby zadbał o to, żeby aparat urzędniczy czy ta maszyna urzędnicza działała sprawnie, żeby decyzje niezbędne zapadały i żeby nie było zarzutu, że to są jakieś działania, nie wiem, skierowane przeciwko politycznym przeciwnikom. No, ja nie widzę też tej możliwości jakiegoś większego wpływu na to, jak samorząd działa przez te 4 miesiące. To są raczej między bajki trzeba włożyć, nie wiem, że jakbyśmy dali jakiegoś komisarza do Gdańska po śmierci Pawła Adamowicza, to ten komisarz nagle by odgrył jakieś wielkie afery. To nie jest takie proste, tak nie wygląda, to jest... takie scenariusze się nie sprawdzają po prostu.
No tak, ale pan
myślę, że technokrata byłby najlepszy.
Czyli urzędnik, a nie polityk, tak? Bo tutaj na tym
tak,
ryneczku
mam
różne nazwiska się pojawiają.
Widziałem nawoływania prezydenta Karnowskiego do tego, żeby jego zastępca został
pani
komisarzem.
Pani Czerzyńska-Jachim, tak.
Ja wcale nie uważam, żeby to było prawidłowe działanie. Ona, pani wiceprezydent, nie ma mandatu demokratycznego do tego, aby automatycznie zastępować swojego szefa, a przecież nie ukrywa, że będzie chciała startować w tych wyborach następnych. Więc wydaje mi się, że fair jest powołać kogoś możliwie przezroczystego, żeby nigdy nie miał wątpliwości, jaką rolę ma pełnić. Mówię, technokrata z Warszawy dla mnie byłby najlepszy.
Nie polityk, nie z eksponowanego stanowiska, nie tak zwana znana twarz, jeżeli się domyślam dobrze, tak?
No, jeżeli jest w stanie udowodnić to, że się zna na rzeczy, to czemu nie? Ale wydaje mi się, że lepiej byłoby przysłać kogoś z zewnątrz.
No dobrze, a pana zdaniem przyszłość Polski w Unii Europejskiej jak się rysuje? Pojawiają się kwestie chociażby traktatowe, ale też wewnętrznie widać już powyborcze sondaże, czy powyborcze takie tendencje partyjne, które przedstawiają wyraźnie różną rolę Polski, czy różne miejsce Polski w Unii Europejskiej. I to zarówno między państwem a opozycją jeszcze parlamentarną, ale też same partie, które wygrały wybory wspólnie i w porozumieniu, nie mogą się jakoś porozumieć na temat tego, jak to powinno wyglądać.
Trzy kwestie tak naprawdę, bo rozumiem, że rozmawiamy tak naprawdę o polskiej samodzielności, suwerenności i wpływu na
otaczający świat. No to jak to pan nazwie, to różni ludzie nazywają, więc niech tak będzie.
Trzy kwestie. Jedna z kwestii, która jest filarem takiej suwerenności, to jest silna armia. Tutaj niepokoją mnie te podpowiedzi byłego ministra obrony narodowej w rządzie Tuska, Szymoniaka, który mówi chociażby o tym, że WOT-owców powinno być 30 tysięcy, gdzie już dzisiaj mamy prawie 40 tysięcy tych dobrze wyszkolonych żołnierzy.
No ale mówi też, że na 300-tysięczną armię zawodową nie mamy demografii.
No trzeba by się zapytać, jak to robi Izrael, który jest 4 razy mniejszym krajem, też przyfrontowym, też ma wokół wrogów. No a my mamy jednego z najgroźniejszych wrogów na świecie, czyli Rosję obok i jeszcze Białoruś, która jest tak naprawdę jego wasalem Rosji. Więc chyba to nie jest najsłuszniejsze. Nawet jestem przekonany, że to jest wręcz nieodpowiedzialne podejście do tego tematu. Druga sprawa to jest gospodarka. Silne państwo to takie, które ma po prostu swoje pieniądze. I tutaj projekty takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Port Kontenerowy w Świnoujściu. Już teraz słyszymy polityków jeszcze opozycji, że planują te inwestycje przerwać. No to bardzo niedobrze. One to są nie na dziesiątki lat, tylko na 100 lat inwestycje, które Polskę wywindują gospodarczo. One nie są na rękę przede wszystkim niemieckiej gospodarce, portom w Hamburgu, lotnisku w Berlinie. jest więcej takich projektów. Martwię się o to, co będzie z elektrowniami jądrowymi, bo mimo o tym, że opozycja opowiada, że jest konsensus co do tego, to jednak za rządów Tuska widzieliśmy, że niby też był konsensus, ale nic w tej sprawie się nie działo. Dopiero my teraz na poważnie przeszliśmy do rzeczy. Mam nadzieję, że tutaj jednak te umowy tak zostały podpisane, że nie będzie dało się tego przerwać. No i trzecia kwestia, traktatów i ustrojowego podejścia Polski do Unii Europejskiej. No już w tą środę, czyli pojutrze, drodzy państwo, będzie w Parlamencie Europejskim głosowany raport nad kwestią zmiany traktatów, w którym przewiduje się na przykład oddanie 10 kolejnych rozdziałów w samodzielne zarządzanie przez Unię Europejską, takie jak klimat, środowisko, przemysł.
No jest też likwidacja prawa weta w 65 przypadkach.
Chociażby w kwestii podatków, że Unia Europejska, czyli tak naprawdę przewodnicząca Komisji Europejskiej, będzie mogła dość swobodnie razem z większością w Radzie Europejskiej nakładać podatki na Polaków i nie tylko.
No ten dokument to 120 stron i prawie 300 propozycji
co
zmian.
Prawda jest, tak. jest to dopiero jeden z kroków niezbędnych do tego, żeby takie zmiany przeprowadzić. No ale on pokaże, w jakim teraz punkcie Parlament Europejski i kraje europejskie się znajdują. No ja nie mam wątpliwości co do tego, że chcę żyć w Polsce, a nie chcę żyć w Unii Europejskiej Narodów Zjednoczonych, czy jakkolwiek
Stanów
tego
Zjednoczonych,
nie nazwać.
Tak.
Czego nie ukrywają kosmopolici w Polsce. Wczoraj czy przedwczoraj Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu, nawoływał do tego, że to się powinno stać, a tak naprawdę Unia Europejska jako państwo zrzeszające no, regiony później, jak Polska i inne kraje, to będzie Unia Europejska, w której nie będzie miejsca na realizację polskich interesów, tylko będzie miejsce na realizację największych interesów tych graczy, czyli Niderlandów, Niemców, Francji. Na pewno na tym stracimy, abstrahując od tego, że chyba po 123 latach zaborów i pseudo-Polski za czasów PRL-u, no nie chcemy być tym pokoleniem, które odda Polskę za jakieś no, nie wiadomo jakie profity dla kogo. Podejrzewam, że dla wąskiej grupy takich osób jak Tusk czy innych, które już znamy z tego, że są gotowi dla apanarzy europejskich zrobić bardzo wiele.
No właśnie, jak mówimy o Europie i Donaldzie Tusku, w tym tygodniu jeszcze ma się odbyć spotkanie Europejskiej Partii Ludowej. Jak rozumiem, pan Donald Tusk no niczym jeździec na białym koniu tam wjedzie.
Nie wiem, gdzie wjedzie Donald Tusk. Mam nadzieję, że wyjedzie już
no,
tam zostaje.
No wejdzie tam na pewno jako zwycięzca, no bo przecież powiedział, że wygra. Opozycja zjednoczona z siłą rzeczy ma większy wynik. No to chyba wjedzie tam jako wygrany, a nie przegrany.
No na pewno tak. Chociaż ja wolałbym się teraz skupić na konkretnych decyzjach, które będą zapadać. I w tym kontekście no, najbliższym sprawdzianem dla opozycji, bo przecież ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, jest właśnie to środowe głosowanie i zobaczymy, jak wielu polityków dzisiejszej opozycji zasiadających w Parlamencie Europejskim podniesie rękę za tym, żeby na przykład usunąć prawo weta. Podniesie rękę za tym, żeby kolejne niesamowicie ważne obszary, jak chociażby przemysł, przekazać w obszar, gdzie decydujący głos mają instytucje Unii Europejskiej, a nie polscy politycy wybrani w demokratycznych wyborach. I to będzie bardzo ważny sprawdzian, który myślę trzeba będzie również wziąć pod uwagę w następnych wyborach, szczególnie w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
A podniesie pan w polskim Sejmie już rękę za propozycją pana Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej, który mówi, że trzeba zlikwidować CBA, bo to jest polityczna służba?
CBA to formacja, która chociażby rozprawiła się z karuzelami VAT-owskimi, z mafiami VAT-owskimi. Zaoszczędziło państwo polskie dzięki temu dziesiątki miliardów złotych w taki sposób, że po prostu te podatki trafiły nie do kieszeni bandytów, tylko do kieszeni później, chociażby w formie różnych socjalnych programów, do kieszeni zwykłych Polaków albo na zbrojenia. Dzięki temu czujemy się bezpieczniejsi. No po prostu CBA skutecznie w swoim takim matematycznym bilansie, jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania tej służby, a zyski, jakie one przynosiły, poza tym, że bandziorów po prostu zdejmowali z ulicy, bandziorów w białych kołnierzykach, no to są astronomiczne dochody dla Skarbu Państwa.
Czyli CBA musi zostać.
To są dziesiątki miliardów złotych. No ja chciałbym, żeby CBA zostało, bo wbrew temu, co mówi opozycja, to nie jest żadna policja polityczna. Również przecież prowadziła postępowania wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości i skutecznie prowadziła te postępowania. W dużej mierze również prowadziła przeciwko byłym politykom z dzisiejszej opozycji. I bardzo dobrze, bo wiemy, jaki był na przykład Sławomir Nowak dzisiaj, tak? No, że to jest człowiek, który miał pochowane w meblach setki tysięcy złotych. No chyba uczciwy człowiek nie chowa w meblach setek tysięcy złotych. Więc myślę, że nie mam wątpliwości, że CBA powinno zostać, no ale widzę, że grunt jest robiony pod to, żeby tę formację zlikwidować. Widać, że jest to formacja, która bardzo wielu zalazła za skórę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że wśród tej większości opozycyjnej znajdą się jednak posłowie sprawiedliwi, którzy dalej chcą rozliczać nie tylko takich, którzy kradną cukierki w sklepie, ale też takich, którzy rzeczywiście okradają państwo polskie z milionów, a nawet miliardów złotych.
No to króciutko na koniec jeszcze. W Spale w trakcie zjazdu klubów Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że ogólne wymiary sytuacji politycznej obecnie są znane i czeka partię przeprowadzenie analizy, co się stało i przyczyn. No i dodał też, że w kampanii nastąpił szereg błędów ze strony PiS-u. Pan podpisze się pod tym stwierdzeniem prezesa Kaczyńskiego?
Tak, ja nie brałem udziału w tym ogólnopolskim sztabie, czyli nie byłem w tym centrum dowodzenia. Zajmowałem się kampanią na Pomorzu. I wnioski, które miałem 4 lata temu, jeżeli chodzi o błędy, które wtedy przeprowadziliśmy, moim zdaniem w tej kampanii podwójnie się pojawiły, w podwójnej liczbie.
To znaczy?
I te wnioski, nie będę o nich mówił publicznie, to są kwestie wewnątrzpartyjne i pozwolę sobie przekazać to kolegom z Warszawy, jak będziemy mieć jakieś spotkanie pewnie na początku listopada, czy zaraz po Wszystkich Świętych. I tam będę o tym dyskutował.
No i zobaczymy, czy tym razem Kacper Płażyński zostanie wysłuchany na forum ogólnopolskim PiS-u, tak?
Daj Boże.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.